A teraz mam wielki zaszczyt zaprosić naszą przyjaciółkę, misjonarkę, tak, na którą już czekaliśmy tutaj tyle czasu. Także bardzo się cieszymy, że Wiola jest z nami, tak? Oddajemy ją, możesz robić co chcesz, jak Cię Duch Święty prowadzi.
Cześć wszystkim. Ja Cię kręcę. Ale dobrze jesteś w domu. Powiedzcie mi, czy jest tutaj ktoś, kto mnie nie zna? Okej. Okay. To krótko na temat się przedstawię. Krótko o mnie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego. Niewielu jest między wami mądrych, według ciała niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, a to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg, i w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Także to tak krótko i na temat o mnie. Jestem Wiola, bardzo zwyczajna dziewczyna. Nic nadzwyczajnego we mnie nie ma. Mam nadzwyczajnego Boga, który żyje. I super w ogóle było słuchać waszych świadectw, to było cudowne. Super było słuchać tych waszych świadectw. Jestem naprawdę super zbudowana. Uwielbienie jest wspaniałe, dzięki wam. Cudownie jest było być w obecności Boga razem z wami. Jeżeli mam być szczera, to powiem wam, że nie mam pojęcia, o czym będę mówiła, ale to nic nie szkodzi. Bóg jest z nami, także to jest najważniejsze. Ja w zasadzie rok temu mówiłam do was chyba coś o obecności Boga i prawdę mówiąc, to jestem cały czas na tym samym etapie. Niewiele się zmieniło w mojej kwestii. Jestem zakochana, zrujnowana przez Jezusa i naprawdę kocham Go bardzo. I dla Niego żyję, tak jak oczywiście wy. Dużo będę mówiła prawdopodobnie świadectw, dlatego że wiecie, tak sobie myślę... wiecie, zauważyłam w ostatnim czasie w moim życiu, jakoś tak Bóg porobił, że zabrał mnie szerzej i poszerzył moje horyzonty i więcej tych rzeczy się działo w moim ostatnim roku życia, co tylko poświadczyło zasadę, że jeśli jest okej, okay, powolutku, które poświadczyło zasadę, że jeśli jesteś w tym miejscu ukrytym i gdzieś tam szeroko, głęboko szukasz Boga i jesteś razem z Nim, to i tak naprawdę Jego szukasz, to jest twój cel, nie szukanie misji, nie szukanie służby, nie szukanie Bóg wie czego, ale szukanie po prostu Boga i tego, kim On jest, kiedy poznajemy Jego naturę w tym takim miejscu osobnym, w tym miejscu ukrytym, to jest nasza działka, a Jego działką jest zabrać nas szeroko i zabrać nas i czynić to, co On chce czynić. I w zasadzie to w zasadzie się działo w tym ostatnim czasie. I zauważyłam, że taką jedną zasadę, że prawdy, którymi żyjemy, są prawdami, które dają życie i uwalniają życie. Dlatego pewnie będę dużo mówiła świadectw, z tego, co się działo w ostatnim roku, czy w ogóle w moim życiu. Bo tak właśnie jest, kiedy przychodzimy do miejsca, kiedy spotykamy ludzi i mówimy im i dajemy, nie mówimy tylko o Jezusie, przestajmy mówić tylko o Jezusie, dawajmy ludziom Jezusa. Kiedy dajemy im Jezusa, kiedy dajemy im tą prawdę, którą żyjemy, to ta prawda uwalnia życie i ci ludzie wiedzą, że oni spotkali się nie tylko z Wiolą, oni spotkali się nie tylko z osobą, ale po prostu z Bogiem, nie? I coś jest więcej w tym wszystkim. I to jest niesamowite. Ja w zasadzie przyjechałam do Polski 13 marca i półtora dnia byłam w Bełchatowie. Życie na walizkach chyba jest mi pisane. Naprawdę. I spotkałam wielu ludzi w ciągu tych 2 tygodni. I rozmawiałam z nimi o różnych rzeczach i zauważyłam, że chyba jest jakiś progres we mnie i wzrost, bo rozmawialiśmy na różne rzeczy i za każdym razem, kiedy słyszałam jakieś wypowiedzi, czy jakieś problemy, czy cokolwiek, za każdym razem jedyną odpowiedzią, jaką miałam, to był, no tak, Jezus. Jezus wystarczy. I to naprawdę jest niesamowite. Pamiętam ludzie, tam z wieloma ludźmi się spotkałam i oni, wiecie, opowiadają mi o różnych rzeczach, które się dzieją i tak naprawdę nie mamy niczego innego, czego moglibyśmy się uchwycić i nawet chyba nie chcemy się niczego innego uchwycić, ale po prostu Boga, bo On naprawdę żyje, Jezus żyje. Co to znaczy dla mnie dzisiaj, że Jezus umarł za mnie na krzyżu? Co to znaczy dla mnie dzisiaj, że On zmartwychwstał? Co to dla mnie dzisiaj znaczy? Czy jest to moje życie, czy ja naprawdę w to wierzę, wiecie, nasze życie definiuje to, w co wierzymy. Ty, ludzie mogą mi mówić wiele, wiele rzeczy, że oni wierzą i po prostu możemy mieć niesamowite debaty, ale tak naprawdę nasze życie definiuje to tak naprawdę, w co wierzymy i łatwo jest zobaczyć, w co wierzymy. I ja naprawdę chcę się ograniczyć do tego jednego, że Jezus jest żywy, że On po prostu jest obecny. I co to znaczy, że On jest moją realnością, bo On jest naszą realnością. W Kolosan czytamy, tam jest pełna cała debata Pawła. Ludzie tam żyją opiniami i po prostu myślą, no co możemy jeść, czego nie możemy jeść, w jaki dzień się spotykać. Teraz byłam też przez jakiś czas w Anglii, zanim przyjechałam do Polski, tam w kilku społecznościach miałam możliwość się dzielić i pamiętam, dzieliłam się jakimś słowem i po prostu mówię, opowiadam ludziom, że no ludzie po prostu ubodzy słyszą dobrą nowinę, że oczy niewidomych się otwierają, że uszy głuchych się otwierają, że ludzie się nawracają. I przychodzi do mnie po spotkaniu, to jest niebezpieczne, przychodzi do mnie po spotkaniu pewien brat i rozmawiamy, mówi super i tak dalej, ale mówi, ale powiedz mi, ale wy takich chrzcicie tak na drugi dzień zaraz? Ja tak po prostu mówię, Boże, o co chodzi? To już chyba za skomplikowane jest dla mnie pytanie. Wiesz, no tak, no ale jak to? No ale i wiecie, tak pomyślałam sobie, że no... Jezus jest rzeczywistością, naprawdę. I do tego chce się gdzieś tam zminimalizować. Jego słowo jest prawdą i tym chce żyć, kiedy mówi, że szukajcie mego królestwa, wszystko inne będzie wam dodane, to tak właśnie jest. Ja jak wyjechałam w tym kwietniu bodajże, nie pamiętam kiedy w tamtym roku wyjechałam do tego Mozambiku i będąc w Mozambiku w czasie szkoły dostałam informację od moich dzieciaków z Kenii, że tam się dzieją rzeczy po prostu straszne, że przyjęli nową dziewczynę, która przyszła i oznajmiła, że ona jest wysłanniczką diabła i po prostu będzie składała ofiary i po prostu terror wprowadziła dziewczyna. W ogóle sierocieniec jest zbudowany na cmentarzu, więc generalnie różne interesujące rzeczy tam się dzieją i naprawdę no... Można by pewnie książkę napisać na ten temat, ale przyszła ta dziewczyna, wprowadziła totalny terror i jestem w tym Mozambiku, dostaję te maile od moich starszych dzieciaków i mówię, no po prostu, co ja tu robię w tym Mozambiku, to chyba jakaś jest porażka. Mówię, nie no, za krótki czas szkoła się kończyła, jeszcze tam jakiś musiałam wyjazd misyjny ze studentami zrobić i mówię, nie no Boże, ja po prostu muszę iść do tej Kenii, ale jak ja się do tej Kenii dostanę? Jestem w Mozambiku, jak ja się do tej Kenii dostanę? Bo tak czasami bywa, że nie ma kasy, ale to w zasadzie nie ma znaczenia. I mówię, tato, jedziemy do Kenii. Czułam takie poruszenie w sercu, że on po prostu chce. Ja mówię, ja choćbym nawet na pieszo, to po prostu pójdę. Taka się we mnie odezwała. I naprawdę takie zwykłe, po prostu zwykłe, złamane, pełne współczucia serce tak naprawdę, żeby być blisko dzieciaków i też tak sobie myślę, że jeżeli chodzi o cuda w ogóle, zauważyłam też w moim życiu, że w momencie, kiedy pozwalamy Bogu złamać nasze serce w stosunku do czegoś, kogoś, to wtedy ta nasza miłość i współczucia przerastają racjonalizm i wtedy zaczyna się dziać. I to jest niesamowite, zauważyłam to bardzo często w moim życiu, że w momencie, kiedy Racjonalnie jestem na drugim końcu Afryki i nie mam w ogóle pieniędzy, ale po prostu moje serce płacze i pozwalam Bogu, żeby złamał moje serce dla dzieci, które są po prostu w strachu. Kiedy pozwalam, żeby złamał moje serce, bym po prostu bym była pełna współczucia i to, wiecie, czasami boli, nie? Zwłaszcza kiedy nie możesz być w miejscu, w którym chcesz, to wtedy zaczynają się dziać rzeczy niesamowite. I w każdym razie po trzech dniach około, oczywiście nikomu nie powiedziałam o tej sytuacji, i po trzech dniach podeszła do mnie jedna ze studentek i mówi: ale wiesz co, Bóg do mnie dzisiaj mówi. Ja mówię: no co do ciebie dzisiaj Bóg mówił? Mówi: wiesz co, Bóg mi do mnie dzisiaj mówi i powiedział, żebym zapłaciła za twoje bilety lotnicze. Gdzie lecisz? Ja mówię: wiesz co, no dobra, no to lecimy tu, a potem tu. I opłaciła mi absolutnie wszystkie bilety lotnicze do Kenii, potem z powrotem do RPA. Także i w zasadzie mamy niesamowitego Boga. Jezus żyje. Jezus żyje. Jest wspaniały. W Jana 15, ja tak trochę będę skakać, bo ja cały czas jeszcze do końca nie wiem, o czym ja będę mówiła. Także wybaczcie mi. Miejmy nadzieję, że Bóg coś do was będzie dzisiaj mówił. W Jana 14:1. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Amen. Niechaj się nie trwoży serce nasze. Wiecie, w dzisiejszych czasach bardzo łatwo by nasze serce było zatrwożone przy takim masywie mediów, informacji, opinii ludzkich. Myślę, że naszą codzienną pracą i naszym codziennym wyborem jest to, którego głosu będziemy słuchać. Czy będziemy żyć na podstawie opinii, czy będziemy żyć na podstawie prawdy, która jest tutaj. I myślę sobie, że wiecie, Bóg jest naprawdę żywy i w każdej sytuacji On jest królem i w każdej sytuacji On jest. Nie jesteśmy sami, nie. Naprawdę pragnie On pozyskać naszego życia, nie tylko nie chce być częścią naszego życia, ale chce naprawdę być absolutnie chce być naszym życiem, dlatego że nie ma życia poza Nim i nie ma prawdy poza Nim. I tak często zdarza, czasami jeszcze się gdzieś tam zamieszam i zupełnie też zgubię. Pamiętam, ja generalnie też wolno się uczę, więc jak do mnie Bóg mówi, to musi to powiedzieć tak bardzo dobitnie. Pamiętam pierwszy raz w Mozambiku było strasznie dużo pracy, około tam chyba 300 studentów. I naprawdę przewał był straszny, prawdopodobnie jak w tym teraz miejscu, w którym jesteście, przygotowujecie tak wielką konferencję i naprawdę to można się zapracować. I pamiętam jednego dnia wstałam i po prostu mój organizm, moje ciało zupełnie odmówiło mi posłuszeństwa i nie byłam w stanie wstać z łóżka. I pamiętam, że Bóg zadał mi pytanie, co sprawiło, że ty w ogóle pomyślałeś, że ty możesz przez ten bieg, ten rejs przebiec sama. I złapałam się na tym, że tak często wciąż zdarza mi się myśleć, robić rzeczy dla Boga bez Boga. I myślę sobie, że w momencie, kiedy Bóg jest częścią naszego życia, to pozwalamy sobie na to, żeby robić rzeczy dla Boga, ale kiedy w momencie, kiedy On staje się naszym życiem, wtedy zaczynamy robić rzeczy z Bogiem. I na tym też pamiętam od kilku dni, tak chodzi mi po głowie taka myśl, że kiedy Bóg jest częścią naszego życia, to jest religia, a kiedy Bóg jest naszym życiem, to jest to relacja, jest to żywe. I pamiętam, potem byłam w tym Nepalu, do którego też w cudowny sposób się dostałam. Pamiętam, jak się pakowałam w kwietniu tym ostatnim razem do Afryki. Pamiętam, tata powiedział: weź buty trekkingowe. I tak sobie myślałam, Nie, to zupełnie nie ma sensu. To jest w ogóle bez sensu. Do Afryki to tam zazwyczaj na boso albo w klapkach, japonkach biegam. Także mówię, to zupełnie nie ma sensu. To porne, wielkie, ciężkie. Zupełnie zajmą mi dużo miejsca w bagażu, ale pomyślałam sobie, znam go z pasterza mego, więc zabiorę te buty. Przez 7 miesięcy woziłam je w swoim bagażu i zupełnie nie mając pojęcia i żadnej koncepcji, po co je w ogóle wzięłam ze sobą. I po 7 miesiącach okazało się, że jadę do Nepalu na jakiś czas. I spędziłam tam 3 miesiące i pamiętam, że jednego dnia pojechałam na, żeby wejść na jakąś tam górę, żeby zobaczyć te Himalaje. W końcu jestem w Nepalu, więc chociaż jeden dzień mi się uda coś zrobić. Pamiętam, że się pakowałam i wzięłam swoją torebkę i tak, tutaj wezmę aparat, no bo aparat jest bardzo ważny. No i wezmę jeszcze na wszelki wypadek, gdyby coś się z aparatem stało, to wezmę telefon, no i iPad, który jest prezentem od Was. Dziękuję jeszcze raz bardzo. No i oczywiście ładowarki, żeby to też jest istotne, w razie gdyby się rozładowało. No i jeszcze wezmę Biblię, gdybym chciała na wszelki wypadek czytać. No i jeszcze wezmę to i tamto. I w zasadzie jak się spakowałam z tymi wszystkimi tak niezwykle ważnymi rzeczami, okazało się, że nie mam miejsca na wodę. I stwierdziłam, nie, no woda to za ciężka już jest. Nie, wody to ja nie biorę w ogóle, bez sensu. Mówi, przecież aparat jest ważny, te wszystkie rzeczy są takie ważne. Mówię, nie. Także tak jak czytałam na początku, się przedstawiałam, to co głupiego u tego świata Bóg wybrał. Wody nie wzięłam i poszłam wspinać się na tą górę. I tak mniej więcej w połowie myślałam, że po prostu już myślałam, nie dam rady. Sucho mi było w gardle, myślałam, że umrę. Pod koniec to myślałam, że ducha wyzionę. Mówię, nie, po prostu to jest jakiś koszmar zupełny, bez kropli wody, ale tam ostro, twardo idę, ale po prostu czuję, że już nie mogę. Jeszcze jeden krop i umrę. I jak doszłam na górę, tam jakiś gościu sprzedawał wodę, kupiłam tą wodę, wypiłam 1,5 litra łóżkiem jednym i wtedy przyszedł tata i mówi... I właśnie, i po raz kolejny do mnie mówi, że bez wody po prostu nie możemy funkcjonować bez wody. Jezus jest wodą życia. I tak często jeszcze wchodzę w ten kozi róg, gdzie po prostu robię te wszystkie ważne rzeczy dla Boga, te wszystkie niezmiernie istotne rzeczy i służby, a po prostu zapominam o najważniejszym. I wiecie, to jest niesamowite. Ja zachwycam się w tym Bogu, że On jest, wiecie, bardziej zainteresowany, co zrobi w Twoim sercu, niż co zrobi przez Twoje życie. On jest tak Tobą zainteresowany, Twoim życiem, Twoim sercem, tym, żebyś Ty był blisko Niego, tym, żebyś Ty miał tą relację, do której On umarł, żebyś Ty ją miał. Wiecie, Jezus nie umierał na krzyżu po to, żebyśmy byli tylko zbawieni. On umierał na krzyżu, żebyśmy mogli być jedno, żebyśmy mogli być pojednani, żebyśmy mogli chodzić dzień po dniu i żebyśmy byli przyjaciółmi, żebyśmy byli w takiej relacji, kiedy rozpoznajemy szept po prostu jego głosu, kiedy słyszymy, tak jak Adam, kiedy był w ogrodzie, słyszał, kiedy Pan nadchodził, słyszał jego kroki. Jesteśmy do tak intymnej i bliskiej relacji powołani. Dlatego Jezus umierał i dzięki Jego śmierci, dzięki Jego krzyżowi to jest możliwe. I czasami jeszcze dam się zapędzić w tym kozi róg i po prostu robię i okazuje się, że dzień drugi, trzeci, czwarty mija, kiedy ja w ogóle nie biorę chleba do ręki i po prostu czuję, że jestem głodna, że coś jest nie tak, ale po prostu tyle trzeba zrobić i czuję, że pić mi się chce, że jestem spragniona, ale tyle dlatego Jezusa trzeba zrobić, że nie mam czasu, żeby zatrzymać się dla mojego Króla. I właśnie w takich sytuacjach Bóg musi to w bardzo taki prosty sposób pokazać mi, że to nie w tą stronę, Viola. Wracamy, pij, najpierw musisz przyjść do źródła, pij, beze mnie daleko nie pociągniesz, z jęzorem wywalonym, trochę możesz próbować, ale to wiesz. Także też zachęcam was wszystkich, którzy dzielnie wołujecie z tą konferencją. Wierzę, że to jest niemożliwe przedsięwzięcie. Także jesteście niezwykli, ale zachęcam was, żebyście każdego dnia pili wodę życia i jedli chleb żywota. Wobec tego się zmęczycie. Pamiętam, pojechałam do tego Nepalu i... A w ogóle powiem jedną historię, bo w końcu udało mi się do tej Kenii pojechać, zobaczyć z moimi dzieciakami i powiem wam jedną historię, która bardzo zbudowała moje życie. Ja nie pamiętam, co ja wam rok temu opowiadałam, ale tam kilkoro chłopców, nastolatków i dziewczyn się nawróciło i byli tak po prostu głodni Boga, byli tak zakochani z Bogiem, że oni... budzili mnie o 4 rano, żeby szukać Boga, żeby uwielbiać Boga każdego dnia przez wiele tygodni. I czasami było tak, że o 3 rano pukali do mojego okna i mówili: Wiola, czas już wstawać. Ja mówię: idźcie sobie ode mnie, jest 3 godzina, jeszcze 4 nie ma. Także z jednej strony serce mi się radowało, że przerośli mnie, że po prostu są bardziej gorliwi niż ja, ale w tym wszystkim też moje ciało się czasami odzywało. Myślałam sobie: nie, no po prostu to już jest lekka przesada. Ale wstawaliśmy o tej 3 kilka razy i codziennie o 4 rano i po prostu szukaliśmy Boga. Naprawdę byli tacy gorliwi i po prostu zakochani w Jezusie. Po prostu poznali oni swojego Zbawiciela, zobaczyli, że Bóg nie jest religią, że Bóg nie jest po prostu tylko pójściem do kościółka, nie jest tylko odmówienie modlitwy, że to nie jest tylko po prostu robienie jakichś służb, ale że po prostu On jest żywy, że oni mogą na Nim polegać, że mogą całe życie swoje dać i wiedzą, że się nie zachwieją i wiedzą, że się nie zawstydzą. I potem pojechałam do tego Mozambiku i wróciłam do nich po kilku miesiącach na tych cudownych biletach, za które ktoś zapłacił i przychodzi do mnie jeden z tych synów i mówi: oni mieli w szkole przerwy i w tym sierocińcu jest tak, że jak jest przerwa w szkole, to większość dzieciaków jest odsyłana do krewnych i czasami jest tak, że ci krewni albo te relacje nie są za fajne, albo ci krewni są daleko, więc oni po prostu chodzą kolega z kolegą do ciotki trzeciego kolegi, także jakoś tam się grupują. I ten jeden właśnie Pius mówi: wiesz co, ja wam opowiadałam tą historię o rozmnożeniu?
Nie.
I właśnie ten Pius 17 lat ma. On właśnie był taki bardzo zakochany w Bogu, po prostu w relacji. Znalazł po prostu ojca i on mówi: mama, wiesz co, ja nie wiem, co się stało, ale powiem ci historię. Jak przyszedł właśnie z tych wakacji ze szkoły do sierocińca i mówi: z Filipem, z tym kolegą swoim, wracaliśmy z miasta i byliśmy strasznie głodni, mieliśmy tylko jedną garść shimy, to jest taka mąka kukurydziana, i mówi: no patrzyłem na to i myślałem sobie: nie, no to mnie nie wyżywi, a co dopiero tego Filipa, to w ogóle bez sensu jest. I mówi: wiesz co, Filip, ty tutaj zostań, ty nic nie gotuj czasem, ja jeszcze mam jedną monetę, pójdę do jakiegoś tam gościa, który gdzieś tam mieszka, on tam sprzedaje tą shimę, więc może mi sprzeda, ja przyniosę i ugotujemy i zobaczymy, czy damy radę. No i on go zostawił z tą garścią tej mąki, poszedł do tego gościa, gościa nie było, wszystko pozamykane, więc zdenerwowany i zawiedziony wraca do domu i mówi: Boże, tato, ja bym po prostu głodni jesteśmy, to nie wyżywi mnie, nie wspominając w ogóle o Filipie, to w ogóle, nie no, straszne. I taki zawiedziony idzie do tego domu i wchodzi i Filip oczywiście, jak to bywa z przyjaciółmi, w ogóle go nie słuchał, tylko ugotował tą shimę w tym małym garneczku, gotują, no i przyszedł czas nakładania i wzięli te swoje metalowe talerze i jeden nałożył pełen talerz, drugi nałożył pełen talerz. Potem się zakręcił sąsiad z okolic, sąsiadowi nałożył kolejny talerz i mówi, że jeszcze zostało pełno resztek. I mówi: wiesz co, ja nie wiem, co się stało, ale wiem, że byliśmy najedzeni. I po prostu takie historie uwielbiam, kiedy Bóg odpowiada na prostą wiarę 17-letniego chłopca, także to jest cudowne. Ja po prostu do takiej wiary chcę wzrosnąć. Wzrost w Bogu oznacza stanie się jak dzieckiem, także może teraz mam jakieś 10 lat, jeszcze trochę przede mną. I pamiętam, i posłali mnie, i byłam w tym, wróciłam do tego Mozambiku i po tej szkole drugiej zabierałam studentów do Nepalu na ten wyjazd misyjny. I to też była ciekawa sytuacja, bo też nie miałam pieniędzy na lot, miałam tylko lot na na przelot z Zerpa, z Johannesburga do Nepalu, do Katmandu, ale z Pemby do Johannesburga już nie miałam w ogóle żadnych pieniędzy. Mówię, nie mam pojęcia, jak ja się tam w ogóle dostanę, ale mówię, tata, co robimy? I tak po prostu czekam, ciekawe w cierpliwości. Ale wiecie, z tych wszystkich cudów najbardziej, co mnie cieszy i jara, że tak się wyrażą, jest to, że w momencie, kiedy jestem w miejscu potrzeby, kiedy jestem w miejscu oczekiwania, w miejscu oczekiwania, ja mogę po prostu być pełna pokoju. Wiecie, zauważam, że coraz mniej paniki jest w moim sercu. Kiedy poznaję Boga, który jest dobry i który żyje, w momencie, kiedy poznajemy Jego naturę, to w tym momencie strach przed czymkolwiek po prostu nie ma prawa być w naszym życiu, bo my wiemy, komu zaufaliśmy, bo my wiemy, komu zawierzyliśmy swoje życie. I to chyba najbardziej mnie tak cieszy, że w tych wszystkich różnych sytuacjach po prostu nie ma we mnie paniki, tylko jest takie na zasadzie, okej, co robimy w tej sytuacji. I pamiętam, że czekałam w tym Mozambiku na to, co zrobimy w tej sytuacji, jak ja się dostanę do tego Nepalu. I kilka dni przed tym, jak musiałam opuścić kraj, podchodzi do mnie znajoma, która jest pilotem, i mówi, słuchaj, wiesz co, no okazało się, że muszę lecieć z Pemby do Johannesburga prywatnym samolotem. Mówi, jak chcesz, to mogę cię zabrać generalnie, nie? I tak wiesz, to za darmo. Mówię, super. Także dostałam się po raz kolejny w cudowny sposób do tego Johannesburga. Doleciałam do tego Nepalu i po tej całej szkole pamiętam, że szukałam, zupełnie nie miałam pojęcia, po co ja tam jestem w tym Nepalu i dlaczego tak się stało, że tam jestem. Myślę, że na początku przez te pierwsze 2-3 tygodnie kłamstwem byłoby, gdybym powiedziała, że miałam po prostu serce dla Azji, bo w ogóle serca dla Azji nie miałam i wciąż niewiele go mam, ale po prostu wiedziałam, że Bóg tam nie chciał i pamiętam, że jak już ci wszyscy studenci się porozjeżdżali po domu po świętach Bożego Narodzenia, stwierdziłam, że dobrze, to będzie czas, kiedy będę szukała Boga, kiedy po prostu już byłam taka zadowolona, mówię, jest po prostu tylko Bóg i ja pojadę do miejsca, gdzie nikt mnie nie zna. I pojechałam wtedy do Pokry, to jest taka mała miejscowość turystyczna w górach. Mówię, nikt tam mnie nie zna, nikt mnie tam nie znajdzie. No mogę po prostu przez 10 dni być tylko ja i Bóg. Po prostu modlitwa, post i szukanie, co robimy w tym roku. I pamiętam dzień drugi mojego pobytu w tej Pokrze. Dzwoni mój telefon i słyszę, Viola? Ja mówię, że tak. I słyszę, tu pastor Sanji. Ja mówię, że tak. Mówię, że no, musimy się spotkać. Ja sobie myślę, Jacie, co to w ogóle za gościu? Skąd ty w ogóle masz mój numer telefonu? Okazało się, że jakiś tam brat z Katmandu stwierdził, że dowiedział się, że jadę do Pokry, więc po prostu dał lokalnemu pastorowi mój kontakt i tak się skończyło moje chowanie. Właśnie tam chyba na Facebooku pisałam, że czasami przeraża mnie to, jak dalekie są moje myśli, moje drogi od dróg Bożych, bo ja planuję chować się i ukrywać, a Bóg po prostu teraz działamy, a jak ja po prostu jestem w ferworze działań, to po prostu Bóg jest hola hola, zatrzymaj się, do wodopoju trzeba iść. Także też jeszcze, no właśnie, to jest takie codzienna nauka i po prostu chodzenie za Bogiem. Chyba nie ma reguł w chodzeniu za Bogiem. Nie ma zasady w chodzeniu za Bogiem. Bóg nas powołał do relacji. I w relacji cały czas się kształtujemy i cały czas po prostu idziemy za kimś. I raz jest nadstaw drugi policzek, a innym razem nie rzucaj pereł pod świnie. Raz jest poczekaj, raz jest idź. I to jest, nie ma zasady na to, na życie z Bogiem. Nie ma reguły. Ja coraz mniej mam tych kroków i 5 kroków do i 3 zasady złote do, po prostu moją, naprawdę minimalizuje się do Jezusa, bo On jest żywy, ja wiem, że On jest żywy, że jest prawdziwy i umierał na krzyżu za mnie, nie po to, żebym się zmagała albo chodziła raz w tygodniu do kościółka, a żebym miała życie i to życie w obfitości. I pamiętam, ten pastor zadzwonił, spotkaliśmy się. Moje chowanie się skończyło. Poprzeciągał mnie po wszystkich lokalnych kościołach. we wszystkich możliwych grupach modlitewnych, kobiet modlitewnych. Zabrał mnie do jakichś wiosek, żeby głosić Ewangelię. I byłam tak poruszona po prostu głodem. I wtedy po raz kolejny Bóg dotknął się mojego serca i po prostu zachęcił mnie i przypomniał mi: Wiola, ty musisz zawsze pozostać głodna. To jest to królestwo do góry nogami, kiedy my po prostu musimy pozostać głodni Boga. I tak naprawdę im więcej tego Boga mamy, tym więcej Go mamy. To jest właśnie to do góry nogami. W świecie naturalnym, kiedy nie jesz, jesteś głodny. W królestwie, kiedy jesz i masz Boga i po prostu poznajesz Go coraz bardziej, to coraz bardziej jesteś głodny i coraz bardziej Go chcesz. To jest to do góry nogami królestwo. I ci ludzie tam w Nepalu po tych społecznościach i po tych kościołach, jak przechodziłam, byłam strasznie poruszona. Chyba wtedy po raz pierwszy zrozumiałam w ogóle, po co ja w tej Azji jestem. Strasznie ci ludzie byli głodni słowa. Jak oni nawet mnie słuchali, to już o czymś świadczy. Wiecie, oni po prostu, to nawet nie było kwestia namaszczenia mówcy, to był po prostu głód słuchaczy, który spowodował takie poruszenie ducha i taką atmosferę, że po prostu rzeczy się działy i ludzie płakali i po prostu Bóg uzdrawiał ludzi i dotykał się ludzkiego życia, i to było naprawdę niezwykłe i bardzo mocne. I w tym wszystkim naprawdę miałam świadomość, że oglądam działanie, co robi głód, kiedy jesteśmy głodni Boga, kiedy jesteśmy spragnieni Jego, kiedy nie poprzestajemy tylko na tym, co mamy i na tym, co znamy, ale kiedy po prostu jest w nas taka desperacja. Dzisiaj po prostu dzięki Monia wszystkim za wasze uwielbienie, ale ta Monia w pewnym momencie zaczęła śpiewać i krzyczeć i po prostu było w tym taka desperacja, która po prostu aż poruszyła moje serce. Mówię: ja cię właśnie takiej desperacji Bóg chce. Po prostu On pragnie być potrzebny. A w dzisiejszych dniach my nie chcemy być w potrzebie. W dzisiejszym świecie, który nas otacza i w tych wszystkich mediach, niezależność jest tym, co jest promowane i do czego ludzie dążą, i bycie w potrzebie to już jest naprawdę taki niski, to już jest upadek po prostu. Jak ty potrzebujesz pomocy, to już jest straszne. Ale wiecie, do potrzebujących i do chorych Dziękuję. Do potrzebujących i do chorych przyszedł Bóg. Jezus powiedział: nie przyszedłem do zdrowych, ale przyszedłem do chorych. I nie przyszedłem do... Kiedy jesteś pełny, kiedy jesteś usatysfakcjonowany w swojej duszy, to wtedy ciężko jest doświadczyć Boga. Ja pamiętam, jak pierwszy raz wyjechałam do Afryki w 2010 roku i po raz pierwszy miałam styczność z ubóstwem i zobaczyłam dzieciaki, które nigdy wcześniej nie spotkałam się z czymś takim, które dopiero co zjadły po prostu góry jedzenia. Kiedy dano im resztki, rzuciły się na nie jak zwierzęta po prostu wygłodzone i po prostu wcinały je rękoma. One nie były głodne, to po prostu coś się we mnie złamało i pamiętam, Bóg mi przypomniał werset z Przypowieści, że usatysfakcjonowana dusza wzgardzi nawet miodem, ale głodnemu nawet gorycz jest słodyczą. I ja mi przypominał: Wiola, kiedy ty jesteś usatysfakcjonowana tym, co masz, to nawet gdybym cię błogosławił i robił cuda i znaki, to ty wzgardzisz tym. Ale kiedy ty jesteś głodna mojej obecności, kiedy ty jesteś głodna mojego dotyku, to nawet gdy cię napomnę, to będzie to dla ciebie słodyczą. Bo jesteś tak spragniona i zdesperowana mojej obecności. I myślę sobie, że tam właśnie jak byłam w Nepalu i po tych różnych społecznościach chodziłam, to po prostu byłam powalona głodem tych ludzi. Potem jak wyjeżdżałam, ten pastor mówi, że na wschodzie i na zachodzie Nepalu, w zasadzie tam w tych wioskach małych, w górach, tam nikt nie chodzi, ale wie, że jest kilka kościołów. Wie, że jest kilka kościołów i mówi, że bardzo chce, żebyś ty tam poszła, żebyśmy zrobili takie... żebyśmy po prostu poszli na kilka tygodni i po prostu zachęcić i wzmocnić wierzących. Ja mówię, że dobrze, to módlmy się, zobaczymy, co Bóg powie. I miesiąc później byłam już w autobusie z nim. Jechaliśmy na wschód Nepalu i przez 2 tygodnie chodziliśmy po raz kolejny, po prostu z jednej wioski do drugiej, ze społeczności do społeczności, i ludzie byli naprawdę tak głodni i spragnieni Boga. To było naprawdę niesamowite. Z takich śmiesznych sytuacji, to może nie było pod górkę, bo czasami pod górkę to różnie bywa, ale pamiętam, że wracałam z tej jednej wioski, tam przez 5 po prostu dni, czy przez 6, w ogóle wody nie widziałam na oczy. Byłam cała pokryta pogryzieniami przez pchły. Spałam na jakichś deskach. Naprawdę byłam zciorana totalnie. Wracam z tych wiosek, z tych gór, jakimś przeładowanym jeepem, po prostu przyklejona przez 3 godziny do szyby, i czekam po prostu, żeby odpocząć. I pamiętam, że stoję w tym miejscu, czekając na kolejny pojazd, żeby nas zabrał w dół do miasta, i czekam, i po prostu sobie myślę: Boże, zakończę ten bieg dobrze. I w tym momencie ptak przelatywał. I mówię: o Boże, help, pomocy. Ale zakończyłam dobrze ten bieg. Było dobrze. Po tygodniu zobaczyłam wodę. Z pogryzień wychodzę, jakieś blizny mi tylko pozostają na ciele, ale to tak jest, tak bywa. Jezus jest godzien wszystkiego. Jak sobie myślałam też o tym całej sytuacji w Nepalu i no właśnie o tym, o co mówiłam, to przychodzi mi też do głowy wersety, które oczywiście są bardzo wszystkim znane. Ja po prostu pragnę nimi żyć nieustannie. Są to wersety Jezusa, który wie, że umrze, który wie, że za kilka godzin zawiśnie na krzyżu, i wie, że ma ostatnie chwile ze swoimi uczniami. I postanawia przed całą śmiercią powiedzieć coś, co naprawdę będzie ważne, coś, co naprawdę będzie istotne. Nie wiem, ja sobie czasami wyobrażam i jestem w takich sytuacjach, gdzie wyobrażam sobie: no ciekawe, jak ja bym umierała, co bym chciała, takie ostatnie słowa. Jakby próbuję wyczuć wagę sytuacji. I myślę sobie, że to było bardzo, bardzo ważne chwile dla Jezusa i dla Jego uczniów. I to jest dla mnie niesamowite, że On wie, że po prostu za kilka godzin zawisi na krzyżu, i już te ostatnie takie... ostatnie porady, ostatnie słowa zwraca, daje swoim uczniom i zabiera ich do ogrodu oliwnego i do winnicy potem, i mówi, żeby ten obraz był taki jeszcze wyraźniejszy, i mówi w Jana 15: trwajcie we mnie, ja w was, jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, nic uczynić nie może, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. To w zasadzie za bardzo nawet się nad tym rozwodzić nie trzeba. To jest jasno powiedziane, musimy trwać w nim. To w zasadzie wszystko, o co w życiu chodzi. Ja naprawdę im dłużej żyję, tym bardziej minimalizuję to życie do tego, żeby po prostu trwać w Bogu i rozumieć, co to dla mnie znaczy trwać w Jezusie, co to dla mnie znaczy, że On jest realnością, co to znaczy, że Jezus jest rzeczywistością. Co to znaczy? Co to dla ciebie dzisiaj znaczy, że Jezus jest rzeczywistością? To jest pytanie. Ja nie wiem, ja cały czas o tym myślę i medytuję, i myślę sobie w różnych sytuacjach, w problemach i w jakichś tam przeciwnościach, ale także w czasie błogosławieństwa myślę sobie, co to znaczy, że Jezus jest dla mnie rzeczywistością. Co to znaczy, że Jego Słowo jest moim fundamentem. Ja naprawdę w tych ostatnich dniach zaczęłam badać swoje serce, zwłaszcza kiedy spędziłam trochę tego czasu w Anglii i teraz tutaj w Polsce i spotkałam się z ludźmi i naprawdę zobaczyłam, że ludzie naprawdę żyją opiniami. My żyjemy opiniami, my żyjemy informacjami i tak niewiele prawdy w tym jest, wiecie? Tak niewiele po prostu Jezusa w tym jest. Mamy opinie na jakieś tematy, opinie na temat i potrafimy, tam byłam na tej jednej społeczności, oni spotykają się raz w tygodniu i 3 godziny potrafią debatować na to, czy po jednym dniu, jak ktoś jest wierzący, to może być ochrzczony, czy nie może być ochrzczony. I sobie myślę, jacie, to ja już chyba w innym świecie jestem i żyję. I myślę sobie, że no właśnie tak jak w Kolosan pisze, to wszystko są tylko rzeczy dni przyszłych albo przeszłych. Teraz mogę sprawdzić. Ale rzeczywistością jest Chrystus. I myślę sobie, że w tym wszystkim, w naszej codzienności, w tych trudnościach, jakichś tam przeciwnościach, kiedy On staje się rzeczywistością, to tak naprawdę, tak jak Paweł, możemy powiedzieć, że raduje się w tym czasie, bo wytrwałość we mnie może wzrastać. Więc niechaj wzrasta ta wytrwałość, bo kiedy wytrwałość dojdzie w nas do dzieła doskonałego, wtedy będziemy doskonali, nienaganni, czyści, niepotrzebujący niczego. To jest niesamowite. Ja kocham ten werset. Jest on dla mnie cały czas jeszcze wyzwaniem, ale myślę sobie, ja chcę być w tym miejscu, kiedy nie potrzebuję już niczego, kiedy potrzeby mną nie targają, kiedy jestem w tym miejscu po prostu... w tym miejscu jakim? Nie wiem. Kiedy nie jestem targana wiatrami w jedną i w prawo, ale mogę tak jak Dawid powiedzieć, choćby 1000 po prawej, a 10 000 po lewej, ja się nie zachwieję, bo wiem, komu zaufałem, wiem, kto jest moim Bogiem. I to jest po prostu cudowne i wspaniałe. Myślę sobie, że tak, niech to słowo będzie, niech będzie naszym fundamentem, niech będzie naszą prawdą i bardziej niż opiniami. Ja zaczęłam sama badać swoje opinie, iloma opiniami w ogóle żyję w swoim życiu, a ile jest w tym prawdy tak naprawdę. Prawdy tak naprawdę. To musi być prawda. Pamiętam, czy wam kiedyś opowiadałam historię, znowu rzucę jakieś świadectwo, opowiadałam wam może historię o tym, jak złapałam malarię?
Jeszcze nie.
Nie, jeszcze nie. Proszę?
Ja.
Ty wiesz, tak. Tutaj słyszałam bardzo, bardzo zachęcające i cudowne świadectwo. Dziękuję ci, byłam strasznie zbudowana. To jest niesamowite, jak Bóg jest dobry i wierny. Tak, na ciebie patrzę, tutaj widzę. Naprawdę bardzo ci dziękuję. To jest cudowne. Ja kocham po prostu świadectwa i słyszeć o tym, jak Bóg jest cudowny i wspaniały, bo to mnie po prostu zachęca i nakręca, że On naprawdę żyje. Wiecie, wiemy, może teraz słuchacie i sobie myślicie, no chodzi koło, w koło i po prostu czekamy na ten... po prostu na to sedno. Ale wiecie, sednem jest to, że Jezus żyje. Sednem jest to, że Jezus umarł za nas, żebyśmy mogli mieć życie w obfitości i On żyje. I nasze życie może być w obfitości. Nasze życie nie musi być ciągłym zmaganiem i bycie w takim miejscu też nawet mentalnie po prostu, gdzie my po prostu... Nie widzimy horyzontów, nie widzimy po prostu poza te nasze problemy, tylko aby do jakiegoś tam miejsca dojść, aby tylko wytrwać, aby tylko się tego uchwycić. On naprawdę umarł, żebyśmy mieli życie w obfitości. I co to dla ciebie znaczy, życie w obfitości? Ja pamiętam, i to świadectwo było fantastyczne, i tylko powiem też moje świadectwo, kiedy też w zasadzie byłam bliska śmierci. Pamiętam, byłam wtedy w Ugandzie i przyjechałam do tego małego małej wioski, tam miasteczko nie było. Ci misjonarze, do których pojechałam, wyjechali do Kampali, więc byłam tam sama. I rejon, w którym się zatrzymałam, to był rejon, gdzie większość naszych sąsiadów to byli muzułmanie. I pamiętam, jestem w tym miejscu, w tym mieszkaniu i pewnego dnia się obudziłam i po prostu obudziłam się z malarią, wstałam z malarią, wiedziałam, że mam malarię. Mam absolutnie, po prostu umierałam.
Przepraszam.
Malaria, kiedy masz malarię, masz strasznie wysoką temperaturę i rzuca po to po prostu tobą, bo jest ci bardzo zimno. Masz straszny ból głowy, tak, że chcesz po prostu odciąć sobie głowę, żeby ulżyć sobie, bo naprawdę głowę ci rozsadza. I w tym wszystkim nie masz w ogóle energii. Po prostu twoja energia jest poniżej zera, nie jesteś w stanie się gdzieś tam ruszyć. Ja pamiętam, że byłam w tym miejscu i leżę i umierałem się sobie tak, leków nie mam ze sobą, lekarza tutaj nie ma, nikogo tutaj wokół mnie nie ma. Mówię, no to dobra, no to... Mówię, Jezu, Ty jesteś moją rzeczywistością. Co to dla mnie znaczy w tym momencie, że Ty jesteś moją rzeczywistością? Co to dla mnie znaczy, że Ty jesteś dobry w tym momencie? I pamiętam, że w tej swojej takiej desperacji, bo w zasadzie niczego innego uchwycić się nie mogłam, w tej swojej desperacji usiadłam na ziemi i zaczęłam po prostu mamrotać i mówić, i po prostu uwielbiać Boga. Pomyślałam sobie, jak już mam umrzeć, mówię, tutaj jestem dla Ciebie, nie jestem tutaj dla siebie, ale jeśli mam już umrzeć, mój czas nadszedł, to chociaż umrę w chwale. I pamiętam, że usiadłam na tej ziemi, zaczęłam się modlić, po prostu wyznawać, że Ty jesteś dobry. Mówię, niezależnie od sytuacji, ja po prostu stoję na Twoim słowie, które mówi, że jesteś dobrym Bogiem. Nie pozwolę, by okoliczność, by sytuacja określiły moje życie i określiły to, kim jesteś, ale po prostu Twoje słowo jest prawdą i stoję na nim i po prostu wierzę Tobie. I zaczęłam się modlić, mamrotać pod moim nosem. I pamiętam, że po jakieś pół godziny usłyszałam, wyjdź na deszcz, bo zaczęłam modlić się tak jak zeschnięta ziemia deszczu, tak moja dusza, duch i ciało potrzebują w tym momencie Ciebie. I w tym momencie, kiedy zakończyłam te słowa, usłyszałam głos, wyjdź na deszcz, i w tym momencie zaczął padać deszcz na zewnątrz. I pomyślałam sobie, to już chyba jest kolejny etap, ja po prostu głosy już słyszę, to już nie jest ze mną dobrze. Ale wiecie, po raz kolejny mówię, nie no, znam głos Pana, także mówię, że to jesteś Ty, to po prostu okej. Okay. I pamiętam, że mówię, to wezmę chociaż śmieci, żeby no, głupio nie wyglądać, bo tam około 70 metrów dalej sąsiadka pod wiatą oczywiście siedziała. Wzięłam te śmieci, taką małą reklamówkę i zaniosłam, żeby je wyrzucić. I pamiętam, że przyszłam i stoję pod tym domem mokre, sąsiadka na mnie patrzy, tak niepewnie macha, pewnie myślę, że straciłam rozum, a ja po prostu stoję na resztkach sił, absolutnie umierająca. Nic się nie zmieniło w tej sytuacji, ale na domiar wszystkiego jeszcze byłam sucha do, mokra do suchej nitki, mokra do ostatniej nitki, jak to się mówi? Przemoczona. Ale jak to się mówi, do ostatniej nitki? Do suchej nitki. Fajnie. Także byłam przemoczona, nic się nie zmieniło, temperatura była, rzucało mną, naprawdę po prostu, naprawdę myślałam, że umrę. I myślę sobie, nie, bo po jakiejś tam minucie stałam i myślę sobie, że to nie ma zupełnie sensu. I wróciłam się, żeby wejść do domu i w momencie, kiedy przekroczyłam próg domu, natychmiast deszcz przestał padać. I po prostu wszystkie dolegliwości moje w jednej sekundzie po prostu zostały zdjęte ze mnie. Ból głowy, cokolwiek mi dolegało, po prostu czułam się jak nowonarodzona. Myślę sobie, po prostu aż, to tak głupio powiedzieć jako osoba niewierząca, ale aż nie dowierzałam. Myślę sobie, wiesz, sprawdzałam po prostu, czy ja mam naprawdę energię w sobie, czy to wszystko po prostu już, czy to jest kolejna faza po prostu choroby, czy to po prostu już jest, czy jestem uzdrowiona. I to było niesamowite, ale po prostu, ale Bóg jest właśnie dobry. On jest dobry i wiecie, tak sobie myślę, taką chyba ostatnią myślą, którą się chciałam podzielić, tak? Która tam jest godzina? Wczesna. 10-15 minut. Jedną z takich myśli, która mi właśnie uciekła w tej chwili, chciałam się z wami podzielić. Stoi na deszczu mokny, tak. Aha. Wiecie, też zauważyłam w swoim życiu taką rzecz. Ja po prostu będę się dzieliła swoim doświadczeniem, bo tak jak powiedziałam na początku, wierzę, że prawda, którą żyjemy, jest prawdą, która daje życie. Także ja mam nadzieję, że coś was zainspiruje i coś was po prostu zbuduje z tych wszystkich historii. Ale zauważyłam w swoim życiu, że często jest tak, że my czekamy żeby te wszystkie po prostu kaczki się ustawiły, wiecie, w tą literkę V. Wtedy będziemy wiedzieć, że to jest czas, żeby iść, żeby coś zrobić. I wiecie, czasami i tak odkryłam w tych swoich ostatnich latach chodzenia z Bogiem, że chodzenie z Bogiem, wiecie, to nie jest chodzenie w klarowności, ale to jest chodzenie w zaufaniu. I czasami jest tak, że my po prostu nie robimy kroku, bo my, wiecie, czekamy na jakąś taką klarowność albo na jakieś po prostu znaki, ale ja sobie myślę, że chyba, że Bóg po prostu chce, żebyśmy słyszeli Jego Słowo, na Jego Słowo po prostu reagowali i wierzyli Mu po prostu. Ja pamiętam, jest ta historia w Biblii o chyba jakimś dworzaninem był ten człowiek, przyszedł do Jezusa i mówi, że proszę Cię, mój syn umiera, przyjdź i zrób coś, przyjdź i pomóc się, przyjdź i uzdrów go. Jezus mówi, oj, wy jak cudów nie zobaczycie i znaków nie zobaczycie, to nie uwierzycie. On mówi, no proszę Cię, Ty chodź po prostu, chodź ze mną i po prostu zrób coś, pomóc się, połóż rękę, cokolwiek, po prostu zrób coś, żebym ja widział, że Ty robisz i uzdrawiasz mojego syna. Jezus powiedział do niego, Twój syn jest zdrowy. I po prostu poszedł. I ten gościu chwycił się tego słowa, ten dworzanin, i wrócił do domu, zaczął wracać do domu i jego słudzy wybiegli, powiedzieli, że twój syn żyje, nie umarł. I powiedział, w której to godzinie się stało, w tej. I to się okazało, że oczywiście w tej godzinie, kiedy Jezus powiedział, twój syn żyje, twój syn jest uzdrowiony. I tak sobie myślę, że to jest chyba takie miejsce, do którego ja naprawdę dążę, za którym tęsknię, kiedy ja po prostu będę... Wychodząc z tego miejsca intymności, ja poznaję po prostu naturę Boga. Wiem, że On jest dobry, wiem, że On mnie kocha. Doświadczam realności krzyża i po prostu mocy krzyża w moim życiu. I z tego miejsca po prostu stoję w tym miejscu i że w momencie, kiedy słyszę tylko Jego głos, kiedy słyszę Viola, idź, Viola, stań, zostań, zrób, nie rób, że ja po prostu w tym momencie... Nie będę czekała na 5 potwierdzeń, ale po prostu będę znała głos mojego pasterza i po prostu pójdę, nie? I czasami widzę, że Bóg uczy mnie tego i w różnych gdzieś tam sytuacjach testuje to moją wiarę i patrzy i uczy mnie swojego głosu, ale po prostu marzę o tym, żeby być w takim miejscu, kiedy nie czekam, aż wszystkie kaczki się ustawią po prostu w literkę V, kiedy wszystkie okoliczności się ustawią po tak, jakbyśmy chcieli, abyśmy mogli wyjść i zrobić coś i abyśmy mogli po prostu świecić na tym świecie, ale że po prostu na Jego Słowo będzie dla nas wystarczające. Ja pamiętam, byłam, to już może to będzie ostatnie świadectwo, nie wiem, ale pamiętam, byłam leciałam do tej Kenii tymi cudownymi biletami, które były mi zakupione i pamiętam, mój lot był dwa razy odwołany, dziękuję. Był dwa razy odwołany. Ja na tym lotnisku zupełnie utknęłam. I pamiętam, że po iluś tam godzinach, chyba po 13, czy że iluś tam godzinach po prostu krążenia, usiadłam na ławce i rozmawiam z Bogiem. I w momencie, kiedy z Nim rozmawiam, starsza kobieta przyszła i usiadła koło mnie. I w momencie, kiedy ona usiadła, ja słyszę, że Bóg do niej mówi. I po prostu mówię, to tak trochę parodię zrobię z tego, ale tak naprawdę jest często, przynajmniej w moim życiu. Boże, dla Ciebie wszystko zrobię. Po prostu żyję dla Ciebie. Ty jesteś moim życiem. Wszędzie dla Ciebie pójdę i wszystko dla Ciebie zrobię. I wsiada koło mnie ta kobieta i słyszę Boga. Zaoferuj jej masaż stóp. Ja sobie myślę, Nie, wszystko, ale masaż stóp? Nie, no proszę Cię. Nieznajomej na lotnisku masaż stóp to trochę... I pamiętam, że prowadziłam lekką debatę z Bogiem w mojej głowie. I w momencie, kiedy ta kobieta cały czas siedziała koło mnie, ja już sobie myślałam, to po prostu jakąś taką małą zachętę potrzebuję od Ciebie, Panie, bo naprawdę po prostu... I pamiętam, że jak rozmawiałam, to ona sięgnęła do swojej torebki i wyciągnęła plastikowy woreczek po prostu ze szmatką jakąś. I ja nie wiem dlaczego, ale coś w moim duchu po prostu się poruszyło i to było dla mnie wystarczającym potwierdzeniem, ta szmatka tam w tym reklamówce. Ja mówię, przepraszam bardzo, Bóg mi powiedział, że zaoferowała pani masaż stóp, czy chciałaby pani jeden? A tak ja mi patrzę, tam jakieś 2 metry dalej, nawet nie 2 metry dalej, przepraszam, metr dalej, na tej samej ławce w każdym razie, jakaś kolejna kobieta siedziała i ona tak po prostu patrzą na mnie, nawet tak na mnie patrzy. Taka chwila ciszy były i mówi, wiesz co? Co, chyba jesteś zesłana z nieba. Mówi, właśnie przyleciałam, tam chyba miałam ponad 10-godzinny lot. Moje stopy są całe opuchnięte i bolące. Ja siadłam na tej ławce, bo nie jestem w stanie dojść do kolejnego terminala, bo po prostu moje nogi są w takim bólu w tym momencie. I usiadłam i po prostu, i chyba jesteś zesłana z nieba, bo masaż byłby po prostu cudowny. I to po prostu takie sytuacje tak cieszą moje serce. Myślę sobie, ja cię jeszcze tutaj czasami sobie myślę, co sobie o mnie ktoś pomyśli. A co to ma za znaczenie? Co to ma za znaczenie? Jeszcze się czasami stresuję takimi rzeczami, ale tak sobie myślę, że bojaźń Boga musi być w naszym sercu naprawdę na pierwszym miejscu. I kiedy On coś mówi, to w bojaźni przed tym, kim On jest. Jak wspaniały, straszny i cudowny jest. Powinniśmy być zawsze w tym miejscu, tak, Panie. Nie rozumiem, nie ma to dla mnie zupełnie sensu. Tak naprawdę to trochę obciach, ale po prostu Ty wiesz najlepiej. Ty jesteś tym, który znasz głębokości ludzkie i Boga. Ty jesteś Duchu Święty tym, który znasz głębokości Boga i który znasz głębokości człowieka. I ja nie wiem nic. I naprawdę, kiedy czytałam na początku z 1 Koryntian te słowa, przedstawiając się, kim jestem, naprawdę... Wiecie, naprawdę tak się czuję i naprawdę nie ma w tym jakiejś tam fałszywej skromności. Ja naprawdę nie czuję, nie myślę, że jestem kimś nadzwyczajnym. Ja po prostu wiem, że mam nadzwyczajnego Boga, który jest Bogiem nas wszystkich i każdy z nas po prostu jest powołany do tego, żeby chodzić w świetle, żeby chodzić w tym ponadnaturalnym. Bo Jezus za to umierał, wiecie. Jezus naprawdę umierał za to, abyśmy mogli mieć życie w obfitości. Abyśmy, kiedy pojawiają się góry, przenosili je na inne miejsca. Kiedy pojawiają się problemy, abyśmy po prostu z radością w nie wkraczali, pozwalając, by wytrwałość w nas wzrastała. Bo kiedy wytrwali jesteśmy, to wtedy niczego nam nie potrzeba. Także zrobiłam Pani masaż. Z 15 minut jej masowałam stópki. Bardzo się cieszyła. Ja też. Miła się konwersacja wytworzyła, mogłam Pani zwiastować. Także takie właśnie sytuacje. Czasami po prostu może musimy, no właśnie, usłyszeć ten głos, nie? To jest dla mnie zachwycające też, jak byłam teraz w Nepalu. Wiecie, to ja... Księgi Starego Testamentu i po prostu lamentacje i narzekania tych wszystkich proroków stały się dla mnie bardziej zrozumiałe, bo w Nepalu, gdzie buddyzm i hinduizm są głównymi religiami, tam naprawdę świątynki są na każdym rogu i tam naprawdę cały czas palą kadzidła, składają ofiary z kozłów. Po prostu jest to obrzydliwością, naprawdę. To, co oni tam uwielbiają, uwielbiają wszystko, co im przyjdzie do głowy. Począwszy od psów, krewnych, sióstr, po prostu drzew, wszystko, co im przyjdzie do głowy, wszystko, co szaman wskaże, po prostu robią ołtarz i po prostu spalają kadzidła i pokładają w tym nadzieję. I to po prostu naprawdę łamie serce. Ale nasz Bóg nie jest taki, nasz Bóg ma oczy, by widzieć i On widzi nas, On ma uszy, by nas słyszeć i ma usta, by do nas mówić. I On, kiedy czytamy Biblię, to w zasadzie Bóg cały czas mówi i On się nie zmienił. On wczoraj, dzisiaj i jutro jest ten sam. I to, czego pragnie, to po prostu nas. Już nawet nie jest tak bardzo zainteresowany, co Ty możesz dla Niego zrobić, ale po prostu Twoim sercem. On po prostu chce pozyskać Twoje serce. Jego Duch pożąda Ciebie i pożąda tego, by pozyskać Ciebie całkowicie dla siebie. Abyś był tak zrujnowany przez Jezusa, by nic nie miało innego znaczenia, albo Jego Słowo miało znaczenie dla Ciebie. I wow! To jest modlitwa, którą wznoszę zawsze, codziennie do Boga. Boże, pozyskaj mnie, mniej mnie, więcej Ciebie. Potrzebuję Ciebie. Modlitwa pomocy jest najczęstszą modlitwą chyba w moim życiu. Chciałam powiedzieć w jakimś modlitewniku albo coś, ale może być w życiu. Także modlitwa pomocy chyba jest najczęstszym takim miejscem, ale bardzo często, a w zasadzie zawsze widzę, że kiedy Bóg mówi, że w Twojej słabości moja moc się objawi, to jest prawdą. Naprawdę cokolwiek Bóg powiedział w tym słowie jest prawdą. Kiedy mówi, szukaj mojego królestwa, a wszystko inne będzie Ci dodane, to tak jest. To naprawdę tak jest. Ostatnio Bóg, to już będzie ostatnia rzecz, którą powiem, pamiętam, siedziałam i po prostu tak czułam, że Bóg chce, żebym przeczytała Księgę Daniela i czytam tą księgę raz, drugi, trzeci, po prostu szukam tego objawienia. Mówię, może w tym proroctwie pod koniec, albo gdzieś. Mówię, no gdzieś to objawienie musi być. No powiedział, żebym przeczytała. Ja tak po prostu czytam i wertuję i po prostu badam i mówię sobie, no dobra, tutaj oni wierzyli, byli gorliwi. Dlaczego? No paścili, to może coś z postu, coś tu po prostu kombinuje. I pamiętam, że przyszedł Bóg i powiedział... Ja mówię, co do mnie mówisz, Panie? A on mówi, chcę, żebyś wierzyła. Ja po prostu chcę, żebyś wierzyła, że to nie jest tylko historia, że to nie są tylko historie, które były powiedziane i spisane, byśmy mieli po prostu jakieś podstawy do głoszenia kazań, ale one wydarzyły się naprawdę. I zapytał się, czy wierzysz dzisiaj, że mogę wyrwać cię z paszczy lwa, że mogę uratować ciebie, kiedy jesteś w niebezpieczeństwie. Czy wierzysz w to, że tak jak uratowałem ich z płomieni ognia i po prostu z paszczy lwa, kiedy zamknąłem paszczy lwom i kiedy uratowałem ich z ognia, czy wierzysz, że to zrobiłem i czy wierzysz, że mogę to zrobić dla ciebie i że chcę to zrobić dla ciebie. I to chyba było jedyną rzeczą, którą z tej księgi Daniela wzięłam, ale było to dla mnie wyzwaniem dla mojej wiary. Ale powiedziałam tak, wierzę. Wierzmy, Bóg jest dobry. On po prostu chce, żebyś mu wierzył, byś go kochał. Żebyś do niego mówił czasami. Codziennie. Żebyś pił, bo on chce po prostu być twoim przyjacielem, chce być z tobą. Wiecie, z tego miejsca wszystko się dzieje. Ci, którzy znają mnie trochę lepiej, wiedzą, że jestem... że planowanie, organizowanie jest moją wielką słabością. W zasadzie nie mam w tym żadnego talentu. Przez ostatnie prawie 5 lat niewiele zorganizowałam albo zrobiłam sama, ale jedyną rzeczą, którą się nauczyłam i wiem, że działa, to jest po prostu pójście do komory i szukanie Ojca i On jest wszystkim. Jezus jest rzeczywistością. Kiedy znajdziesz Jego, to znajdziesz wszystko. I niech te słowa będą po prostu zachętą dla was. Zachęcam was przed tym czasem. Jeszcze tych tygodni, kiedy jest tak dużo do zrobienia z konferencją, abyście pamiętali, że każdego dnia musimy pić z tego źródła, tej wody żywej, bo bez tego jęzor na wierzchu będziemy po prostu zmęczeni. Cieszę się, że chociaż trochę rozśmieszyłam tutaj. No właśnie. Także tym się chyba chciałam podzielić. Bardzo mocno skakałam. Ale chyba takim głównym moim przekazem jest po prostu to, że Jezus żyje. I może czasami warto sobie zadać pytanie, co to dla mnie znaczy, że dzisiaj Jezus dla mnie żyje. W sytuacji, w której jesteś, w okolicznościach, w których jesteś, co to znaczy dla ciebie, że Jezus żyje? Czym jest krzyż dla ciebie? W relacjach i okolicznościach, w jakich jesteśmy każdego dnia. Jezus żyje. Halleluja. Jestem w cudowny sposób po raz kolejny. Moje życie jest jednym wielkim cudem. Łączę się z Agatką. Większość czasu nie mam zielonego pojęcia, co ja robię, jak ja robię i często gdzie będę. Ale to nic. To w zasadzie Nie stoi na przeszkodzie niczemu, żeby Bóg mógł działać. Po prostu chce naszych serc. W maju wyjeżdżam po raz kolejny. A może powinnam powiedzieć, że w maju wracam do domu. Odwiedzę was. Odwiedzę was.
Za jakiś czas.
Za jakiś czas. Muszę się wam przyznać, trochę tęsknię już za Afryką. Już dawno nie byłam tak długo z dala od Czarnego Lądu, te 3 miesiące w Nepalu i teraz ten pobyt w Polsce. Chyba nie byłam w takim długim okresie z dala od Afryki i naprawdę już mi się tęskni, także zobaczymy. Nie mogę się doczekać. W maju na początku jakoś będę wracała i zaczynam od Mozambiku. Bóg w cudowny, po raz kolejny cudowny sposób zmienił moją wolę. Bo kiedy pytano mnie w tamtym roku, czy wracam, by liderować kolejną szkołę, powiedziałam bardzo głośno i wyraźne nie. I nie dlatego, że jest to złym doświadczeniem, jest to niesamowite doświadczenie, cudowny po prostu czas, ale miałam gdzieś w głowie takie myśli, że po prostu przyszedł czas na zmianę, na coś innego, bo to mi się kojarzyło z wzrostem i to mi się kojarzyło z rozwojem. I pamiętam pewnego dnia przyszedł Bóg i też powiedział, też mi powiedział, że ja jestem wzrostem, moja wola jest wzrostem, jeśli mówię tobie zostań, to w tym momencie pozostanie w miejscu, oznacza dla ciebie wzrost. Także też troszkę mi się poprzestawiało w głowie. W każdym razie po 2 miesiącach znalazłam w sobie wolę, której absolutnie nie było w ogóle, żeby wrócić do Mozambiku i wracam do Mozambiku na jeszcze jedną szkołę, także w tym maju wylatuję i potem od w zasadzie roku bardzo mocno chodzi mi po sercu i tak noszę Sudan w sercu i myślę, że w tym roku aplikowałam, żeby po szkole zabrać studentów do Sudanu. Zobaczymy, czy mi się uda. Jeśli nie, to po szkole i potem wyjeździe misyjnym ze studentami. Myślę, że na pewno udam się do Sudanu. Tam jest baza IRIS. Mają dom dziecka. I też niezwykłe rzeczy się dzieją. Dzieciaki wszystkie są zakochane w Bogu i kiedy przychodzi piątek wieczór, kiedy pytane są, co chcą robić, wszystkie na jednym głosem krzyczą, że chcą iść do domu modlitwy i po prostu godzinami są przed Bogiem i są absolutnie powalone przez Ducha Świętego. Nie są w stanie czasami chodzić, bo Boża chwała przychodzi w niesamowity sposób. Co weekend chodzą do wiosek i po prostu głoszą Ewangelię, także bardzo chcę tam pojechać i jeśli się uda pojechać troszeczkę bardziej na północ, tam jest jedno plemię, które bardzo leży mi na sercu, także może uda mi się koło nich zakręcić i zobaczyć, co Bóg zrobi i w moim sercu i tam, także zobaczymy, ale no właśnie, a w ogóle dla chętnych, jeśli ktokolwiek z was myśli o misji albo jeśli tam chodzi tobie po głowie jakikolwiek wyjazd misyjny, ja myślałam, żeby w przyszłym roku wrócić do tego Nepalu i pojechać do wrócić tam na zachód tego Nepalu do tych wszystkich wiosek, poodwiedzać te wszystkie kościoły i społeczności i gdzieś tam zachęcić ich, bo wiecie, to oni są tymi, którzy będą świecić, a naprawdę w Nepalu naprawdę ciężko było, zwłaszcza w takich miejscach, bo w wielu wioskach, w których byłam, ci chrześcijanie są prześladowani do tego stopnia, że chcą ich wyrzucać ze społeczności wioskowej, jak to się nazywa? No po prostu z wiosek chcą ich wyrzucać, omijają ich wielkim kołem i naprawdę ci chrześcijanie przychodzą w niektórych tych miejscach prześladowania. I naprawdę bardzo mam w takim uniżona przez Boga i w takiej świadomości stałam, że to oni są tymi, którzy tam będą świecić, to oni są tymi, którzy przyniosą Ewangelię do ich sąsiadów, którzy na dzień dzisiejszy rzucają w nich kamieniami. Także naprawdę mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się tam wrócić i podwiedzać te kościoły. Także może módlcie się, gdyby ktoś chciał dołączyć się do mnie w tym wyjeździe na jakieś 2-3 tygodnie, żeby pójść na wschód Nepalu. prawdopodobnie może Zachód i po prostu spędzić czasu trochę, żeby usłużyć po prostu wierzącym, żeby usłużyć ludziom, którzy są naprawdę głodni. Jeśli kochasz góry, to też zachęcam. Piękne miejsce. Także rzucam w przyszłym roku jakoś. Będę myślała, planowała. A jeśli Afryka chodzi ci po sercu, to też się ze mną skontaktuj. Naprawdę na krótki jakiś nawet okres może udałoby się wam dołączyć do mnie i po prostu zobaczyć, co Bóg może. Jak Bóg działa. Bóg działa. Także halleluja. Dziękuję wam bardzo za cierpliwość. Fajnie was widzieć, naprawdę. Jesteście trochę zachęceni? Tak?
Idziemy do Nepalu!
Fajnie. Także jak widzicie, u mnie się niewiele zmieniło. Bóg żyje. Jezus żyje. To jest słowo, które, nad którym medytuję przez ostatnie lata. Co to dla mnie znaczy? Super. Dziękuję bardzo wam, kochani. Ściskam was, kocham i do zobaczenia wkrótce.